Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Prawie 2000 pacjentów w Polsce czeka na nowy narząd. Potrzeby są nawet większe niż przed pandemią.
Widzimy większą liczbę pacjentów, którzy wymagają pilnego przeszczepu wątroby chociażby, tak? Czego nie robimy w Wielkopolsce, a zapotrzebowanie zdrowotne jest.
Dyrektorzy wielkopolskich szpitali podpisali w Poznaniu pakt dla transplantologii.
Wiemy, kto został wielkopolskim lekarzem z sercem. Leszczyńska okulistka dr Agata Stodolska-Nowak od wybuchu wojny na Ukrainie organizowała i organizuje transporty medyczne. Co było najtrudniejsze?
Największe są te koszty emocjonalne. One były największe na początku, ponieważ po prostu nie wiedzieliśmy, jak sobie z nimi radzić. Natomiast z biegiem czasu po prostu nawiązaliśmy współpracę również z psychologami i część z nas jest w terapii takiej, która leczy z traumy.
W naszym programie pani doktor powie o tym, czym jest dla niej otrzymana nagroda.
Wirus RS jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci.
Chorują małe dzieci, ale nie tylko te najmłodsze. Myśmy tak byli przyzwyczajeni, że to musi być niemowlę, które ma kilka miesięcy, to jest dzisiaj niekiedy dwulatek też. I który po prostu ma taką duszność, że ma kłopoty z oddychaniem.
Powstał projekt programu profilaktycznego, by zmniejszyć liczbę hospitalizacji najmniejszych pacjentów.
Kto najlepiej wesprze osoby w kryzysie psychicznym?
Ekspert przez doświadczenie to jest osoba, która sama przeszła jakiś kryzys w zakresie zdrowia psychicznego i jest w takim momencie, że potrafi radzić sobie z zaburzeniem i dzieli się tym swoim doświadczeniem, żeby pokazywać, że właśnie można sobie poradzić.
Poznańska Fundacja Ciszum zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań ze specjalistami i o tym powiemy pod koniec programu. Zapraszamy.
Magazyn na zdrowie.
W Wielkopolsce liczba przeszczepianych organów nadal nie wróciła do poziomu sprzed pandemii. Po kampanii Drugie Życie i muralach protransplantacyjnych teraz dyrektorzy wielkopolskich szpitali podpisali pakt dla transplantologii.
To inicjatywa Poznańskiego Szpitala Wojewódzkiego i jednocześnie inauguracja programu Wielkopolska dla transplantologii. Transplantologia dla Wielkopolski ma zwiększyć liczbę pobieranych organów, ale też świadomość mieszkańców.
Do naszego szpitala trafiła osoba, która wygrała w jakichś mistrzostwach kajakowych Europy.
Prezes szpitala HCP w Poznaniu, Lesław Lenartowicz.
W Polsce doznała urazu mózgowo-czaszkowego. No i ta rodzina, która u nas była, stosunkowo bardzo szybko wyraziła zgodę, że można pobrać przeszczepy.
Takie sytuacje ciągle jednak należą do rzadkości, a potrzeby, jeśli chodzi o przeszczepy, wzrosły po pandemii i nie chodzi tylko o uszkodzone przez koronawirus płuca.
Obserwujemy po pandemii istotny wzrost liczby zachorowań, jeśli chodzi o układ pokarmowy.
Wicedyrektor szpitala imienia Strusia w Poznaniu, Maciej Sopkowski.
Też widzimy większą liczbę pacjentów, którzy wymagają pilnego przeszczepu wątroby chociażby, tak? Czego nie robimy w Wielkopolsce. Zapotrzebowanie zdrowotne jest.
Polska transplantologia powoli podnosi się po pandemii.
Przekroczyliśmy już nawet te wskaźniki, te dane, które były w okresie bezpośrednio przed pandemią.
Mówi szef poltransplantu, profesor Artur Kamiński.
Natomiast no, to nie jest to, co nas cieszy i satysfakcjonuje i nie chcemy spocząć na laurach, bo zawsze trzeba popatrzeć też na drugą stronę. Osoby oczekujące na przeszczepienie.
Ale nie we wszystkich regionach ten wzrost jest widoczny.
Są rejony, w których on się rozwija, utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, takim jak pomorskie, zachodniopomorskie. Dobija do lepszych mazowieckie. Wielkopolska niestety jest jeszcze, nazwijmy to, stagnacją.
Pamiętam, to było w lutym, kiedy dostałam telefon, że jest dla mnie nerka i mogę przyjechać. Pamiętam, wtedy lekarze pracowali naprawdę w trudnych warunkach. Ja praktycznie z każdego dnia dziękuję. To jest właściwie mało powiedziane, że dziękuję. No, jestem tak strasznie wdzięczna wszystkim lekarzom, zespołowi transplantacji za to, że wtedy mogłam być na tym przeszczepie, że dostałam telefon, że była dla mnie nerka. Praktycznie każdy dzień tak się staram wykorzystywać na maksa. Każdy dzień celebruję, bo wiem, że jest mi dane, że jeżeli bym nie doświadczyła przeszczepu nerki, to już by mnie nie było na tym świecie.
Dializy bardzo wycieńczają organizm, jest się uzależniony od maszyn, czyli tak jak sama nazwa wskazuje, sztuczna nerka, dializator, czyści krew. Temu zabiegowi musiałem się poddawać 3 razy w tygodniu, zabiegi trwały po 4 godziny, no ale po zabiegach też się źle czuło.
Pan długo czekał na przeszczep?
Czekam około 2 lat. Jest nas bardzo wielu, często się spotykamy w gronie tych osób po przeszczepieniu narządu. Jesteśmy jakby przykładem, że wracamy do normalnego życia.
Pani dała nerkę synowi.
To była decyzja, tak, oczywiście bezwzględnie już teraz, dzisiaj. Troszkę tutaj trwało, bo szereg badań. Okazało się, że mogę zarówno ja, jak i mąż oddać nerkę, ale decyzja była podjęta przeze mnie, że to będę właśnie ja tą dawcą. Wszystko super.
Rozumiem, że pan jest ogromnie wdzięczny mamie.
W wieku 7 lat już nie miałem takiej świadomości, prawda, że ktoś mi oddaje po prostu organ, że dzięki temu będę mógł żyć, nie?
Ale rozumiem, że to był jedyny ratunek wtedy tak, dla syna, tak?
To znaczy, to nie był jedyny ratunek. Syn, można powiedzieć, że ominął tą drogę dializ. Był od razu zakwalifikowany do przeszczepu rodzinnego, ale ratunek był też taki, że jeżeli nie moglibyśmy oddać my jako rodzice, czy w ogóle ktoś z najbliższych osób, no to byłyby dializy, tak? No i czekanie za odpowiednim dawcą.
W naszym regionie jest nadzieja na poprawę tej sytuacji, zwiększenie liczby przeszczepów, bo po 5-letniej przerwie wracają przeszczepy płuc.
Dostaliśmy w styczniu zgodę ministerstwa na przeszczepienie.
Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, dr Maciej Bryl.
Myślę, że tydzień, dwa tygodnie, no może miesiąc i będziemy gotowi z pierwszymi pacjentami, których wpiszemy na listę oczekujących do poltransplantu. Potrzeby są ogromne, oczywiście one nie są liczone w jakichś setkach osób. To są zawsze pojedyncze osoby. Przeszczep jest robiony w sytuacji, w której płuca są już absolutnie niewydolne, kiedy pacjent nie jest w stanie normalnie funkcjonować z tlenem. Stąd bardzo dobrze, że Poznań wraca, no bo nie ma tu w okolicy żadnego ośrodka.
Sytuację ma też poprawić pakt dla transplantologii. To inicjatywa Poznańskiego Szpitala Wojewódzkiego i jednocześnie inauguracja programu Wielkopolska dla transplantologii, Transplantologia dla Wielkopolski.
Chcemy wykorzystać impet wszystkich.
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, Piotr Nowicki.
Nie jednego szpitala, czy 5 czy 10 osób, tylko 50 szpitali, kolejnych 10, 20 różnych instytucji, żebyśmy to wszystko razem zrobili. Wszystko, żeby w ciągu 2 lat było dużo lepiej niż dzisiaj jest.
Musimy wrócić do tego myślenia o dawstwie narządów.
Mamy zespoły w tak zwanej gotowości. Jak jest taka potrzeba, praktycznie 24 godziny na dobę, jesteśmy w stanie zorganizować ten zespół. W przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut przyjeżdża do szpitala i pobiera narządy od dawców. Zawsze będzie deficyt, no ale przy tym deficycie trzeba robić wszystko, żeby no maksymalnie ten cały proces zoptymalizować.
W najlepszych krajach tak nie ma, natomiast co do zasady może być to czekanie na pewno dużo, dużo krótsze.
Na zdrowie.
Już po raz czwarty rozstrzygnięto konkurs na wielkopolskiego lekarza z sercem. Organizuje go Wielkopolska Izba Lekarska wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Zgłoszeń było wiele, zaszczytny tytuł przypadł leszczyńskiej okulistce dr Agacie Stodolskiej-Nowak.
Uroczysta gala odbyła się w tym tygodniu na targach medycznych Salmet. Uświetnił ją koncert działającej przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej orkiestry Operacja Muzyka. Przypomniano też patrona nagrody, doktora Kazimierza Hołogę.
Ja miałam to szczęście, że doktor Hołoga to jest mój wujek.
Barbara Grochal, prezes Towarzystwa Wspierania Chorych i Potrzebujących Pelikan imienia doktora Kazimierza Hołogi.
A z drugiej strony miałam to szczęście, bo poznałam, na mojej drodze stanął profesor Jacek Łuczak.
Pan profesor Łuczak był laureatem właśnie
tak,
nagrody.
Właśnie. Pierwszej nagrody. Jakoś tak nominowaliśmy go, bo dla nas to był niedościgniony. Siadał na łóżku, tak jak Hołoga, siadał na łóżku, rozmawiał, całował w rękę. To jest moje doświadczenie, że jak wchodził profesor do pokoju, to każdy mówił, wszedł anioł, nie? Tak naprawdę. I dla niego nie było przeszkód. Pacjent o 22 chciał Coca-Colę, dzwonił, mówi, Basia, przyjdź z Coca-Colą, bo pacjent chciał się napić 2 łyki. No. I myślę sobie, że podobnie działał Hołoga, bo takie z przekazów rodzinnych też już wcześniej wiedziałam, że jak dziecko gdzieś miało problem, bo wypadło z łóżeczka, to na drugi dzień on na plecach przyniósł łóżeczko do tego domu, żeby dziecko było bezpieczne. Więc myślę sobie, że to niestandardowe, ale to dzisiaj też można robić.
Pani prezesie, Wielkopolski Lekarz z Sercem, trudno w tych czasach znaleźć takich lekarzy.
Doktor Krzysztof Kordel, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
Jest tak, fakt, że problem z wypaleniem zawodowym jest i my go widzimy, że lekarze są przepracowani, ale no w tej gronie prawie 16 tysięcy lekarzy i lekarzy dentystów w Wielkopolsce naprawdę można znaleźć ludzi, którym się jeszcze chce coś zrobić dla innych. Ja cały czas mówię, że taką immanentną cechą zawodu lekarza powinna być empatia. A to są ludzie, którzy mają i empatię dla pacjentów, ale też jeszcze postanowili coś więcej zrobić. W tym roku, z tego co wiem, było 27 kandydatów, więc to jest rekordowa liczba.
W tegorocznej edycji konkursu Wielkopolski Lekarz z Sercem została pani doktor nauk medycznych Agata Stodolska-Nowak. Wielkie brawa.
Nagroda nazywa się Lekarz z Sercem, ale akurat w moim przypadku powinna się nazywać Lekarz z Przyjaciółmi lub Lekarz z Dobrymi Ludźmi Wokół.
Zaczęło się od akcji w
pierwotnym założeniu jednorazowej, mianowicie zakupie i wyposażeniu karetki, która w marcu, no na początku wojny po prostu, została wysłana do Ukrainy i myśleliśmy, że na tym się skończy po prostu, ponieważ pochłonęło to bardzo wiele i finansów, i sił, i no, i energii. Natomiast no, jak już ta karetka wyjechała, to raz, że pojawiła się potrzeba w nas, tak, w wolontariuszach, którzy wtedy tą karetkę organizowali, a dwa, że pojawiły się prośby o kolejną pomoc, którym trudno było odmówić i które z biegiem czasu napływały coraz większej ilości z Ukrainy, które ciężko segregować według priorytetu, tak? Bo jeśli chodzi o ludzkie życie czy zdrowie, bardzo trudno taki priorytet ustalić. No i tym sposobem z miesiąca na miesiąc tych akcji było coraz więcej. Na początku działaliśmy nieformalnie, później przychodzili coraz to nowi ludzie. W końcu zarejestrowaliśmy oficjalne stowarzyszenie Polska Inicjatywa Ratunkowo-Humanitarna, które w tej chwili zrzesza już większą grupę wolontariuszy z całej Polski.
Jakie koszty osobiste musi pani ponosić, działając od 2 lat na takim cały czas stand-by'u?
W porównaniu z kosztami, jakie ponoszą medycy na Ukrainie, żadne. Natomiast jeśli chodzi o takie codzienne życie, no to oczywiście największe są te koszty emocjonalne. One były największe na początku, ponieważ po prostu nie wiedzieliśmy, jak sobie z nimi radzić. Natomiast z biegiem czasu po prostu nawiązaliśmy współpracę również z psychologami i część z nas jest w terapii takiej, która leczy z traumy, ponieważ no, trzeba pamiętać, że osoby, które uczestniczą w takich działaniach, również mogą mieć tak zwaną traumę przeniesioną i taką, część z nas taką ma po prostu, ponieważ osoby, które mieliśmy okazję poznać, no po prostu giną systematycznie i to jest nieodzowna część tej pracy.
Ta pomoc się jednak zmienia, tak jak się zmienia nastawienie do tego, co się dzieje za wschodnią granicą, jak tutaj sobie Państwo dają radę?
Nas jest jakiś chyba już taki, w tej chwili jakiś przymus tego, żeby nie przestawać, ponieważ wszyscy inni wokół przestają. I na początku to było taki wzdryw, był też strach o to, co się wydarzy u nas, tak? Był taki medycznej strony przerażenie, że no, giną ludzie, którzy mogliby być łatwo uratowani, ale nie są, bo nie ma czym. I to zresztą dzieje się cały czas w tej chwili. Później te motywacje się troszkę zmieniają i tak jak mówię, w tej chwili to jest tak, że my działamy troszkę na przekór czasom, ponieważ tak jak pani zauważyła, jest coraz trudniej, zwłaszcza w Polsce, tak? Zwłaszcza przy różnych problemach politycznych. My w tej chwili jesteśmy w trakcie poszerzania swojej działalności. Niedługo wyrusza pierwszy transport do Strefy Gazy, też medyczno-humanitarny. Za miesiąc wyrusza wspólny transport z inną fundacją do Papui Nowej Gwinei, tam gdzie działa pan dr Lelis, również nagrodzony. Także staramy się mieć różne cele, również dlatego, że to dobrze działa na nas tak psychicznie. Pracuję głównie u siebie w Lesznie, w swoim gabinecie, ale pracuję też w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu na oddziale okulistycznym. Serdecznie pozdrawiam kolegów. Oprócz tego mam oczywiście rodzinę, mam drugie dziecko w drodze, mam obowiązki domowe. No i w zasadzie jest tak, że przez cały dzień gdzieś tam dochodzą do mnie wiadomości od ludzi, z którymi współpracuję. No, jest to po prostu drugi etat, mówiąc krótko. Proszę Państwa, wszystkie te osoby nominowane, a także wiele innych osób, które nie były nominowane, które nie były zauważone, są lekarzami z sercem. I ja miałam olbrzymie szczęście w swojej edukacji medycznej w większości na takich trafiać. I myślę, że dlatego też w tej chwili jestem takim lekarzem, który się bardzo stara mieć serce.
Mówiła dr Agata Stodulska-Nowak, wielkopolski lekarz z sercem, a wyróżnienie otrzymała lekarka ze Śremu Barbara Siwińska i dr Norbert Relis, pracujący w Papui Nowej Gwinei. Teraz zapraszamy na muzyczną przerwę i po niej wracamy.
Magazyn na zdrowie.
Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o 2 pory roku wcześniej.
A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię.
Magazyn na zdrowie.
Teraz powiemy o najmniejszych pacjentach. Lekarze chcą, by każde małe dziecko w Polsce było chronione przed wirusem RS. To wirus, który atakuje układ oddechowy i może prowadzić nawet do ciężkich zapaleń płuc.
Powstał projekt programu profilaktycznego, który zakłada podanie każdemu dziecku do pierwszego roku życia specjalnych przeciwciał. Program byłby powszechny i bezpłatny. Nad jego przygotowaniem pracowali m.in. poznańscy lekarze.
Taka sytuacja zdarza się co roku w okresie od października do marca, kiedy mamy sezon zachorowań wywołanych RSV.
Mamy ciężkie zapalenia płuc.
Mówi profesor Jacek Wysocki.
Chorują małe dzieci, ale nie tylko te najmłodsze. Myśmy tak byli przyzwyczajeni, że to musi być niemowlę, które ma kilka miesięcy. To jest dzisiaj niekiedy dwulatek też. I który po prostu ma taką duszność, że ma kłopoty z oddychaniem. I my dzięki specjalnym aparatom terapii wysokoprzepływowej tlenowej te dzieci ratują. Jakoś. Na całe szczęście na ogół one nie giną, udaje się je uratować.
By do zakażeń nie dochodziło, pediatrzy i neonatolodzy chcą, by wszystkie dzieci do pierwszego roku życia w Polsce dostawały za darmo specjalny preparat przeciwko RSV.
Zakażenie wirusem RS jest bardzo powszechnym problemem.
Neonatolog profesor Tomasz Szczapa, klinika przy Polnej w Poznaniu.
I dotyka bardzo dużej grupy pacjentów w ogóle, ale szczególnie dzieci. Ten wirus szczególnie jest zagrożeniem dla najmłodszej grupy pacjentów.
Po pandemii wzrosła też liczba zakażeń wirusem RSV.
Tych zachorowań w ubiegłym sezonie i w tym sezonie było zdecydowanie więcej.
Neonatolog profesor Jan Mazela, klinika przy Polnej w Poznaniu.
I więcej zachorowań wymagających hospitalizacji.
W poprzednim sezonie zachorowań do szpitali z powodu zakażenia RSV trafiło w całej Polsce 21 tysięcy dzieci, dwa razy więcej niż przed pandemią.
Chodzi o ochronę tych najmniejszych dzieci. Jest to związane z tym, że wiemy, że dzieci do pierwszego roku życia najciężej przechorowują zakażenie tym wirusem.
W tej chwili taki preparat z przeciwciałami dostają już wcześniaki.
Jednym z dowodów na to, że to działa, to jest to, co obserwujemy na co dzień w oddziałach szpitalnych, że gro tych pacjentów, które trafiają m.in. tutaj do nas, do drugiej kliniki neonatologii, a są to nie tylko noworodki, ale również niemowlęta przekazywane z różnych miejsc, to właśnie to nie są wcześniaki te najbardziej niedojrzałe, tylko gro tych pacjentów to są właśnie noworodki donoszone, czyli ta grupa pacjentów, którą byśmy chcieli, żeby w przyszłości została objęta tym programem profilaktyki.
Program opracowany przez lekarzy zakłada też podanie nowego preparatu z przeciwciałami, który jest już dostępny na rynku.
To jest kolosalna różnica, dlatego że zamiast 5 iniekcji comiesięcznych w czasie sezonu, wystarczy podać jedną iniekcję przeciwciała na początku sezonu. Trzeba tutaj zrozumieć, to nie jest szczepionka, to jest przeciwciało, czy jest to gotowy produkt, który ma zapobiegać zakażeniom tym wirusom. Także efektywność tego preparatu jest praktycznie natychmiastowa w momencie podania.
Czy program wejdzie w życie? Decyzja zależy od Ministerstwa Zdrowia.
Jesteśmy po pierwszym spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Oczywiście jest to obciążenie dla służby zdrowia, dla systemu, ale myślę, że niewspółmiernie mniejsze niż później leczenie tych dzieci. My od 1,5 roku prowadzimy program Prevent RSV. Jest to program polegający na zbieraniu danych dotyczących leczenia tych dzieci do 5 roku życia. I wiemy na przykład, że średnia długość hospitalizacji to jest 2 tygodnie. Potem wiemy, że jeden z rodziców wypada, tak, dostaje opiekę, czy jest to kolejna strata finansowa. Wiemy, że są stosowane u połowy tych pacjentów antybiotyki czy systemowe sterydy, które nie muszą być stosowane w infekcjach wirusowych, ale są dlatego, że lekarze boją się powikłań. Jest to kolejne obciążenie finansowe i zdrowotne dla pacjentów, którzy otrzymują niekoniecznie celowane leczenie.
Czy jesień tego roku byłaby szansą na to, żeby to już wprowadzić, czy raczej rozmawiacie Państwo o przyszłym roku?
Są 3 jakby kwestie. Po pierwsze, stworzenie podwalin założeń programu. To zostało zrobione. Został złożony projekt, także jest w ministerstwie. Ministerstwo teraz analizuje realizację i koszty z tym związane. Druga rzecz to jest obciążenie systemu. Czy system może to dźwignąć? Nam się wydaje, że absolutnie tak. Wiemy też, że takie kraje jak Hiszpania, Portugalia czy Włochy już prowadziły ten nowy program profilaktyki w ubiegłym sezonie i on został zrealizowany w 80%. No i w końcu trzeci aspekt to jest kwestia, czy firma nadąży z produkcją, bo już wiemy, że jest tak duże zainteresowanie w Europie i na świecie, że firma, która produkuje ten preparat, już zbiera zamówienia, więc na pewno myślę, że do połowy roku trzeba mieć już decyzję, żeby można było zamówić preparat, żeby go po prostu nie zabrakło we wrześniu 2024.
Ale faktycznie ten rok jest realny, czy raczej...
No więc ja myślę, że jest realny, dlatego że oddziały neonatologiczne realizowały do tej pory ten program profilaktyki tym poprzednim preparatem. Więc są gotowe, te oddziały neonatologiczne będą w stanie podać tą jedną dodatkową iniekcję. No i znowu POZ-y też mają pielęgniarki szczepionkowe, są lekarze, którzy kwalifikują do szczepienia, więc przy okazji zakwalifikują w okresie przedsezonowym to podanie tego preparatu.
Ministerstwo Zdrowia w tej chwili szacuje koszty uruchomienia takiego programu. Jeśli zostanie wprowadzony w życie, dziecko dostawałoby przeciwciała w gabinecie lekarza rodzinnego, a gdyby urodziło się w szczycie zachorowań, w momencie wypisu ze szpitala.
O choroba! Jak to się leczy?
I na koniec zaproszenie. To może być szansa dla osób, u których zdiagnozowano zaburzenia psychiczne i które potrzebują dodatkowego wsparcia specjalistów. Jak wypełnić tę lukę? Poznańska Fundacja Ciszum zaprasza do udziału w programie psychoedukacyjnym Życie po diagnozie.
To autorski program fundacji, całkowicie bezpłatny dla uczestników. Pierwsze spotkanie tuż po świętach. Czasu zostało więc niewiele. Na czym polega to dodatkowe wsparcie? O tym rozmawiam z psycholog, psychoterapeutką Fundacji Ciszum, Izabelą Bobrowską.
Jest wiele potrzeb związanych ze zdrowiem psychicznym w tej chwili u nas w kraju. Wszyscy się w tym orientujemy. Oferta systemowa odpowiadająca na te potrzeby jest niewystarczająca.
Mówi się przede wszystkim o tym, że to dotyka młodych ludzi i dzieci, ale państwo mają ofertę dla osób dorosłych, o których trochę się zapomina w tym całym systemie.
A to prawda. Każdy etap życia łączy się z różnymi wyzwaniami. Jasne, młodzi mają swoje wyzwania, to jest prawdziwe. Trudno powiedzieć, kto jest bardziej potrzebujący, ale również ten etap życia ma swoje wyzwania.
Pierwszy warunek to jest wiek?
To jest dorosłość po prostu ukończona 18 lat. Warunek drugi to albo uzyskanie już diagnozy w zakresie zdrowia psychicznego, albo bycie w trakcie tej diagnozy. Diagnoza to jest proces często skomplikowany i niełatwy, ale jeśli ktoś już jest w trakcie tego procesu, to zapraszamy. Warunek to bycie pod opieką specjalisty, dlatego że program wyposaża w wiedzę i umiejętności, ale nie zastępuje specjalistycznej opieki lekarza albo psychologa.
Jak rozumiem specjalistę, czy to musi być lekarz psychiatra?
Właśnie nie, to może być również psychoterapeuta, to może być psycholog.
Zaburzenia psychiczne to jest bardzo szerokie pojęcie. Czy tutaj możemy wybrać choroby, nad którymi państwo się szczególnie pochylają?
Propozycja tego programu jest adresowana do osób z wszelkimi zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Mogę wymienić kilka dla przykładu, ale to nie jest tak, że tylko do tych się ograniczamy. To są na przykład takie choroby jak depresja, zaburzenia lękowe, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia. Natomiast to, co jest też, myślę, taką fajną opcją w tym programie, lekarka psychiatra, która prowadzi dwa spotkania, dostosowuje tę część o wiedzy psychiatrycznej do składu grupy. Czyli jak już wiemy, z jakimi rozpoznaniami ludzie będą brali udział w danej edycji, to lekarka dostosowuje do tego tę część wiedzową.
Bardzo ważna informacja jest taka, że jest to program bezpłatny, bardzo istotny, bo tak naprawdę wiemy, jak drogie są konsultacje, jak droga jest terapia. Co się dzieje już po zakwalifikowaniu do tego programu?
Zaczynają się spotkania. Jest ich 11 przewidzianych w całej edycji. Cały program jest prowadzony przez trójkę profesjonalistów. Nad całością czuwa psycholog, psycholożka u nas. We wszystkich zajęciach bierze też udział osoba zwana ekspertem przez doświadczenie. Tu może trochę opowiem o tej roli, bo to stosunkowo nowa rola w obszarze pomagania. Ekspert przez doświadczenie to jest osoba, która sama przeszła jakiś kryzys w zakresie zdrowia psychicznego. Najczęściej są to osoby właśnie z diagnozami, która przeszła taką drogę zdrowienia, jak my to sobie określamy. Różne niełatwe etapy tej drogi i jest w takim momencie, że potrafi radzić sobie z zaburzeniem, z chorobą i zwyczajnie żyć i czerpać z życia, być też rzecznikiem spraw zdrowienia. I po odbyciu szkoleń w naszej fundacji dzieli się tym swoim doświadczeniem, żeby pokazywać, że właśnie można sobie poradzić. Więc to jest ważna osoba w zespole. Obserwujemy, odkąd prowadzimy tego rodzaju programy, a to już jest z 6-7 lat, że to dużo daje, jak ludzie mają możliwość spotkania kogoś takiego i z ust takiej osoby bezpośrednio usłyszeć, że naprawdę można sobie poradzić. No i jest w zespole wspomniany już lekarz, u nas lekarka psychiatra i te spotkania wyglądają troszkę inaczej w zależności od tego, w jakim składzie są prowadzone. Dwa prowadzi psychiatra przy udziale eksperta przez doświadczenie, pozostałe psycholog z ekspertem. No i te spotkania trwają 2 godziny. Są tam elementy wiedzy pomagającej zrozumieć i samo zaburzenie, które kogoś dotknęło, jego objawy, jego przebieg, jak można sobie radzić z tymi objawami, ale też rozpoznawać ewentualne sygnały nawrotu, jak im zapobiegać, jak radzić sobie ze stresem w życiu codziennym, bo stres jest takim czynnikiem, który na ogół zaostrza objawy, ale to można też ćwiczyć różne umiejętności komunikacyjne, no i właśnie te związane z radzeniem sobie ze stresem, no ale przede wszystkim można poznać inne osoby przechodzące przez coś podobnego. Ja bym to mocno akcentowała, no bo to, co towarzyszy ludziom, którzy otrzymują diagnozę, to często jest takie poczucie osamotnienia, jakby to tylko mnie spotykało, a tak naprawdę statystyki jasno mówią, że jest takich osób bardzo wiele, tylko niekoniecznie mają gdzie, jak spotkać się ze sobą. No a jako psycholog mogę powiedzieć, że tak zwana wspólnota doświadczeń to jest potężny czynnik leczący, no i to daje też nadzieję drugi. Taki mocny czynnik.
To jest właśnie to autorskie podejście do terapii.
To prawda, to jest nowum, to jest innowacja, tylko doprecyzuję, nie nazywamy tego terapią, bo terapia jest trochę innym oddziaływaniem leczniczym, my mówimy o psychoedukacji.
11 spotkań dwugodzinnych, mamy 2 sesje wiosenno-letnią i jesienno-zimową i jeszcze na tę wiosenno-letnią można się zapisać, bo są wolne miejsca, to są zajęcia grupowe.
2 wolne miejsca pozostały w tej edycji wiosennej. Letniej grupa będzie liczyła 8 osób. Ten program, ta edycja programu to jest taka inicjatywa własna fundacji. Realizujemy to już, mamy taką możliwość po tych kilku latach z własnych środków.
Rekrutacja do tej kolejnej już bezpłatnej edycji programu trwa, a początek 3 kwietnia można się zgłosić pisząc maila na adres życiepodiagnozie@cisum.pl lub wypełniając formularz na stronie szkołaradzenia.com.
Fundacja Cisum prowadzi wiele różnych działań. W tym roku jedną z innowacji będzie grupa wsparcia dla mężczyzn, a także grupa wsparcia dla bliskich osób chorujących lub doświadczających zaburzeń psychicznych. Szczegóły w internecie. Tam odsyłamy. A my spotykamy się za 2 tygodnie po świętach.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.